O energii kobiety w męskim świecie biznesu będzie w dzisiejszym odcinku. Moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Sobutka, którą za chwileczkę przedstawię, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek właśnie o tym, jak można wspaniale i dobrze czuć się i funkcjonować w męskim świecie biznesu. I ten odcinek nie będzie wcale o feministkach ani o walce, tylko będzie o tym, jak można poukładać samą siebie i jednocześnie poukładać siebie w męskim biznesie. Zapraszam na odcinek. Witam Cię w przestrzeni menadżera z sercem, podcaście, który przybliża podejście do zarządzania skupionym na sercu. W każdym odcinku zabieram Cię w transformującą podróż ku wolności emocjonalnej, nie tylko w sferze zawodowej. Pomagam menadżerom zrozumieć siebie, budować relacje z innymi i tworzyć wspierające miejsca pracy. Przygotuj się zatem, by przewodzić z sercem. Ja nazywam się Tatiana Galińska, jestem mentorką i trenerką. Uczę zarządzania z sercem i łączę trudne emocje z biznesem. Tworzę ten podcast, bo wierzę, że nasze emocje to nie tylko nasze życie osobiste. Rozwijają się również w biznesie. Wiem, że emocje nie muszą być przeszkodą. Mogą i powinny być katalizatorem empatycznego zarządzania. Czy jesteś zatem gotów i gotowa, aby czuć się dobrze w biznesie? Zapraszam na kolejny odcinek. Dzień dobry, Kasiu.
Cześć, Tatiana. Miło Cię widzieć i słyszeć.
Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Nie ukrywam, że podczas mojej ostatniej konferencji, na której miałam przyjemność występować, a jednocześnie poznać Cię dużo bliżej, zainspirowałaś mnie do tego, żeby poopowiadać o tym właśnie, co takie ważne i co takie istotne, jeśli chodzi o różnice w sposobie bycia, w komunikowaniu się między sobą kobiet i mężczyzn, i o tym też będzie dzisiejsze nasze spotkanie. Ale pozwólcie, słuchacze nasi, że przedstawię też Kasię szerzej. Kasia jest ekspertką w obszarze elektromobilności i innowacji w energetyce, dlatego też to słowo energia tutaj ma takie właściwie, ja bym powiedziała, drugie dno, bo z jednej strony jest to o energii, a z drugiej strony będziemy też mówić trochę o energii królowej, która nam się tutaj wpisuje, ale to myślę, że to będzie zamknięcie naszego spotkania. Kasia jest menadżerem z bardzo bogatym doświadczeniem zawodowym, jest odpowiedzialna za realizację projektów w zakresie innowacyjności i elektromobilności. No i właściwie mogłabym powiedzieć, że gdybym teraz miała taki zastosować szybki skrót myślowy elektromobilność, to pomyślałabym Katarzyna Sobutka, czyli chyba dobrze.
Bardzo dobrze. Tak, długo pracowałam nad tym brandem.
Dokładnie. Tak. Kasia jest również, w ogóle jest inżynierem, czyli taki mamy umysł ścisły, a jednocześnie mamy energię kobiecą. I to, co jest bardzo ważne, Kasia została dwukrotnie uznana przez Forbes Women Polska w takim rankingu top 25 kobiet wartych obserwowania na LinkedInie i mam tą przyjemność, że mogę się tutaj tylko podpiąć. Ja też byłam wyróżniona w jednym roku, byłyśmy razem w tym samym konkursie. Także Kasiu, jeszcze raz, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Chciałam Cię zapytać o to, jak to jest w ogóle, kończąc sobie studia, zaczynać funkcjonować w świecie męskim, czyli wchodząc jednocześnie, właściwie można by powiedzieć, że jeżeli wybieramy, oczywiście ja nie generalizuję, ale jeśli wybieramy taki kierunek, jest to politechnika, no to zakładamy, że będzie tam więcej mężczyzn niż kobiet. Czy tak było w Twoim przypadku, zaraz się dowiemy. I potem idziemy sobie w świat, stajemy sobie w tych naszych pierwszych, naszych zawodach, w naszych szrankach zawodowych i tam pojawiają się mężczyźni. Też mam taki epizod, bo tak zaczynałam, zaraz może za chwilkę coś o tym powiem, ale Ciebie chciałam o to spytać. Jak to jest?
Tak, idąc na Politechnikę Warszawską, byłam na Wydziale Inżynier Środowiska. Okazało się, że to jest taki bardzo sfeminizowany wydział, bo tak naprawdę było mniej więcej pół na pół kobiet i mężczyzn. Więc ja w ogóle tego nie odczułam, że Politechnika jest męskim światem, inne studia niż humanistyczne. Po prostu nasza grupa była bardzo zdywersyfikowana. Natomiast ja również studiowałam za granicą, na przykład na Islandii czy w Belgii. I na przykład tam też nauczyłam się takiego trochę szerszego spojrzenia na świat. Ja nigdy podczas studiów i tej swojej edukacji nie odczułam różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami. Nigdy nie pojawiło mi się, że jestem gorsza, bo jestem kobietą, albo jestem lepsza. Nie, zawsze, w szczególności na tych studiach islandzkich, tam się uczyliśmy takiego, oprócz fajnej wiedzy z odnawialnych źródeł energii, uczyliśmy się także o takiej dywersyfikacji, każdy jest równy, wszystko jest w Twoich rękach, wszystko możesz osiągnąć, co chcesz, tylko wszystko zależy od Ciebie. Natomiast przyznam się, że trudny był powrót do Polski po tych moich wojażach. Pierwsza praca w Polsce I tam akurat trafiłam do niewielkiego zespołu, gdzie było dwóch szefów z takich, można powiedzieć, starszych panów z typowym wąsem, ze starej energetyki. No i wtedy poczułam, że już nie jestem ta Kasia z tymi skrzydłami, które dały mi te studia zagraniczne w szczególności. Wręcz odwrotnie, tam poczułam się, że jako kobieta jednak mam inną rolę może w życiu. I tak powiem taki przykład, jaki mi się zdarzyło, że mój szef, kończyła mi się akurat umowa w piątek, w sobotę brałam ślub, ten mój szef był zaproszony na ten ślub. Ten szef zaprosił mnie na rozmowę w piątek o 15, czyli w tego dnia, co mi się kończyła umowa, czyli ja nie wiem, co dalej mam robić. I on mi z takim tekstem, to co, będzie pani pracować z nami dalej, czy żyć na utrzymaniu męża? Ja byłam w szoku po prostu, jak można się tak odezwać do młodej kobiety, w szczególności, że ja od zawsze jakby byłam taka niezależna, wiedziałam, że ja jakby kreuję swoje życie. Więc ja tutaj panu dyrektorowi odpaliłam, tak, będę żyć na utrzymaniu męża. I rzeczywiście tej umowy nie podpisałam, ale tak naprawdę już miałam załatwioną inną pracę od poniedziałku, byłam przygotowana do tej zmiany. I jakby cieszę się, że po pierwsze miałam doświadczenie, bo to doświadczenie może nie powinno się zdarzyć, ale one mnie nauczyło jednej rzeczy, że takie sytuacje mogą się zdarzyć w życiu.
Świetnie. Powiedz mi, jak siedziałyśmy podczas konferencji, rozmawiałyśmy, potem też na śniadaniu dużo rozmawiałyśmy, to powiedziałaś takich kilka ciekawych bardzo case'ów, które z mojego punktu, z mojej działki, z mojego obszaru ekspertyzy bardzo mnie zainteresowały. To jest ten właśnie element takiej uważności na to, co męskie, na to, co żeńskie. Sposobu traktowania kobiet przez mężczyzn, które w dużej mierze, bo ja jeszcze raz podkreślę, nasz odcinek nie jest o tym, żeby którąkolwiek z płci tutaj wyśmiewać, ośmiewać, stawiać, bo sama dobrze wiesz, że bardzo niekorzystne, nie wiem, czy mobbingujące zachowanie może pójść ze strony szefa, jak i szefowej, także to w ogóle nie kładłabym tutaj aż takiego nacisku. Natomiast no rzeczywiście w dużej mierze te dziwne komunikaty niepotrzebne w stosunku do kobiet ze strony mężczyzn czasami, jeśli nie często, biorą się z niewiedzy, bo nikt ich na to nie uwrażliwia, nikt im na to nie zwraca uwagi. Wiele razy jest tak, że tak się zachowujemy, czy tak robimy, bo nie wiemy, że można inaczej. I chciałam Cię zapytać, te wszystkie case'y, które mi podawałaś podczas naszego spotkania, mogłabyś je przywołać, jak to było właśnie, kiedy mężczyźni zachowywali się no, w sposób umniejszający kobiecie, a mogliby przecież zupełnie inaczej, nie?
Dokładnie. To często było tak, że na spotkaniach, wtedy już jako szefowa tego zespołu, młode chłopaki ze mną pracowali, byliśmy na spotkaniach, mieliśmy na przykład spotkanie z inną firmą, która nas odwiedzała. I często było tak, że akurat w tej firmie, gdzie pracowałam, przychodziła pani z kawą i zostawiała tą kawę na stoliku. No i było takie oczekiwanie, że to ja mam nalać tą kawę, że ja jako kobieta powinnam tutaj panom nalać tą kawę. Więc już w pewnym momencie nauczyłam się, że po pierwsze każdy ma rączki i sobie potrafi sam nalać, więc po prostu mówiłam w szczególności do gości, żeby się już sobie sami polali, albo po prostu poprosiłam kogoś z zespołu, żeby ewentualnie nalał tą kawę czy tą herbatę, ale żeby po prostu to oczekiwanie, które gdzieś tam było, żeby to nie było ja. Dlaczego ja? Bo ja jestem kobietą, więc to mi się często pojawiało. Albo na innych spotkaniach, gdzie byłam jedyną kobietą, często było adresowane szanowni panowie i wszystko jakby w formie męskiej. Na początku swojej kariery jakby tam przymykałam oko, że to może przejęzyczenie, ale z drugiej strony stwierdziłam, że no jak nie zwrócę uwagi, to będzie się powtarzać. No już po pewnym czasie, jak już zaczęłam być bardziej rozpoznawalna, zbudowałam swoją pozycję, już jakby nie obawiałam się zawsze mówić, jak ktoś mówił, szanowni panowie, to ja zawsze mówiłam i panie na głos, tak żeby cała sala to usłyszała. No i muszę przyznać, że często była konsternacja właśnie tych prowadzących, że nie, o przepraszam, tam nie zauważyłem albo przejęzyczyłem się, więc jakby to były takie przypadki, że trzeba mówić, jakby dbać o to, skoro czuję się w danej sytuacji niekomfortowo, po prostu powiedzieć, bo ktoś może to po prostu robić z przyzwyczajenia, zazwyczaj na tych spotkaniach męskich są sami panowie. I to nie było zrobione celowo, ale mówię, już się nauczyłam po prostu zwracać na to uwagę.
Czyli taki apel właściwie, który mogłybyśmy wystosować, to jest, że albo w firmach, w organizacjach warto zwracać na to uwagę z punktu widzenia, teraz nie wiem, czy mówimy do HR-owców, czy do jakichś innych struktur, W każdym razie warto zwrócić uwagę na to, że to ma znaczenie i że to ktoś może popełniać taki błąd, niekoniecznie ma taką intencję, ale to robi. I teraz pytanie zawsze, co się wydarzy po drugiej stronie. Czy albo się ktoś obrazi, poczuje się urażony, albo właśnie w takim naturalnym stanie takiej zgodności z sobą pokaże, podniesie, powie, że to ma znaczenie i że prosi o takie równe traktowanie. A powiedz mi, Kasia, o tych przykładach takich jeszcze. Pamiętasz, wspominałyśmy na naszym spotkaniu o tym, jakie BMW przeprowadziło badania. Mogłabyś się do tego odnieść?
Tak, jakby BMW, szczególnie marki premium, są postrzegane jako oczywiście drogie samochody i są akurat dwa case'y. Te badania, które zostały przeprowadzone, miały odpowiedzieć, dlaczego kobiety nie chcą kupować marek premium. Czym to może być spowodowane, albo jak zwiększyć ich zainteresowanie. No i okazało się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz była taka, że idąc do sklepu jako kobieta, do dealera, oglądając ten samochód, ten sprzedawca podchodzi i nie przedstawia tutaj parametrów jakichś tam technicznych i tak dalej, tylko zaczyna nagle pokazywać, że mamy taki kolor, tu zielony, hit sezonu, dzisiaj będzie, jest niebieski i tak dalej. A kobiety to zaczyna wkurzać tak naprawdę, bo coś okazuje, że coraz więcej kobiet jest zainteresowanych tą specyfikacją tych samochodów. Może nie takie szczegóły techniczne, ale na przykład ile spala, czy jest ekonomiczny, jaki ma dystans, ile może przejechać kilometrów, jaki ma zbiornik paliwa, jakie ma różnego typu szufladki, półeczki i tak dalej. Czy jest komfortowy dla dzieci, żeby wkładać je z tyłu na foteliku i tego typu rzeczy. Ale też kobiety, mówię, zwracają uwagę na takie parametry techniczne i w szczególności na bezpieczeństwo, więc stricte generalizowanie, że kobiety tylko interesują w samochodzie kolor pojazdu, to jest naprawdę stereotyp i zaczynają być inne aspekty. A druga rzecz jest też takie postrzeganie, że kobiety często nie chcą marek premium, bo są postrzegane, że to ich partner czy mąż im kupił ten samochód, że prezent dla żonki, żeby sobie jeździła samochodem. I to też jakby kobiety wkurza, przecież jestem niezależna, zarabiam, stać mnie na taki samochód. Nie chcę być postrzegana, że ktoś inny mi ten samochód kupił, więc rzeczywiście to pokazuje, no też taki w tym męskim świecie, że trzeba zwrócić uwagę po pierwsze na potrzeby kobiet, które nie tylko są związane z samą estetyką, ale także potrzebą, a z drugiej strony też, że kobiety też potrafią sobie same wybierać dobre samochody, świadomie. Kobiety też są bardziej racjonalne w tych wyborach samochodów, że tam nie musi tam burczeć jej V8, żeby tutaj silnik fajnie nam wydawał dźwięki. Raczej kobiety zwracają uwagę na inne rzeczy. I to jest ważne w ogóle w całej takiej komunikacji związanej z motoryzacją, żeby lepiej zachęcić, czy sprzedawać produkty kobietom.
No wiele marek na świecie, nic pewnie nie powiemy odkrywczego. Zdaję sobie sprawę, jak wielkim segmentem jest target kobiecy, nie? I swoje produkty właśnie specjalnie przygotowuje i kieruje właśnie w obszary damskie, wiedząc, że to jest ogromny kawałek tortu do podzielenia, prawda?
To jeszcze jeden aspekt związany z decyzjami zakupowymi. Może być często tak, że to mężczyzna wybiera ten samochód, ale tak naprawdę kupuje za akceptacją żony, że jakby to jest wspólna decyzja, w szczególności jest to duży element budżetu domowego. Aha. I badania tutaj polskich pracowni pokazują, że większość decyzji zakupowych co do samochodów jest podejmowana wspólnie. Jakby mężczyźni starają się pokazać ten produkt, ten samochód, w jakiś sposób coś pokazać kobietom, że powinien zostać taki kupiony, a nie inny.
Wrócę, Kasia, jeszcze na chwilkę do tego, co było w pierwszym moim pytaniu. Chodzi mi o tą właśnie o tą świadomość kobiet, w ogóle w biznesie, już nawet na sekundeczkę odejdźmy od męskiego świata. Czy myślisz, może to jest pytanie retoryczne, ale chciałabym też twoje stanowisko usłyszeć. Czy myślisz, że ma znaczenie to, że kobieta, która wchodzi, no czy na stanowiska menedżerskie, to jest raz, ale dwa, też jeszcze na przykład właśnie w otoczeniu mężczyzn, czyli w środowisku męskim. Czy jest różnica między tym, że to jest kobieta, która ma, nie wiem, przepracowane, przerobione jakieś swoje deficyty, kompleksy i tak dalej, w stosunku do tej, która jednak wejdzie w tryb walki, w ten styl taki udowadniania, że jednak ja muszę pokazać, ja się muszę wyróżnić, ten łatwo ją striggerować, ten, ale ja nie dam rady, przytrzymaj mi piwo. Ja tu teraz. jak ty to widzisz? Bo ja mam takie doświadczenia, widzę bardzo dużą różnicę. A jak jest u ciebie, szczególnie w tym aspekcie właśnie w świecie męskim bywania?
No to rzeczywiście jesteśmy pod ostrzałem dużym. Ja przyznam się, że sama wchodząc w świat energetyki, tej branży męskiej, miałam wiele różnych kompleksów. I też była potrzeba udowadniania, pokazywania, że ja jestem najlepsza, dam radę. To nie zawsze było dobre dla mnie czy dla innych. Natomiast rzeczywiście budowanie tej swojej pewności siebie poprzez udane projekty, dobrą edukację, docenienie tak naprawdę przez ludzi, z którymi się otaczamy, czyli w szczególności przez tego naszego szefa, który widzi w nas potencjał, pozwala rosnąć. Ja mówię, ja akurat miałam szczęście, że miałam fajnych i niefajnych szefów, jak już powiedziałam, natomiast miałam też takiego szefa, który po prostu dał mi urosnąć, który wierzył w moje kompetencje. Ja też jestem taka, że mi nie trzeba mówić pewnych rzeczy, jak trzeba robić, więc jakby też jestem w stanie zrealizować pewne projekty, a do tego szefa przychodziłam w momencie albo statusów, powiedzieć jaki jest status, albo jak był jakiś problem do rozwiązania, żeby móc sobie po prostu usiąść i dany temat przegadać, bo czasami te trzecie oczy czy trzeci głos pozwoli nam spojrzeć na dany problem kompletnie inaczej. Więc zdecydowanie tak. I to mi pozwoliło dalej urosnąć. Ale przyznam się, że też jest ciekawie obserwować. Ja biorę udział w wielu różnych panelach, konferencjach i czasami słucham wypowiedzi innych współuczestników, a że to są zazwyczaj panele męskie, czyli głównie panowie. I czasami słucham, co ci panowie mówią na te pytania, albo jakie mają zdanie, czy jaką wiedzę merytoryczną w tym temacie. To ja się tam po cichu łapię za głowę, jak można takie głupoty opowiadać, ale po prostu panowie na zasadzie nie znam się, ale wypowiem, żeby po prostu zaznaczyć swoją obecność, swoje zdanie. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, no przecież ja nawet lepiej mogę to powiedzieć. Albo jak sama nie wiem czegoś, to się nie stresuję na tym panelu, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale też staram się odpowiedzieć w taki sposób, żeby ta odpowiedź była w jakiś sposób dla mnie komfortowa. Więc to, co mówię, to, co mnie nauczyło być bardziej pewną siebie, to jest tak naprawdę niekompetencja ludzi często na wyższych stanowiskach, którzy się puszyli i mówili, jak oni mają zdanie na dany temat, to jakby stwierdziłam, że nie, można samemu lepiej odpowiedzieć.
A powiedz jeszcze, Kasiu, o takim, ten przypadek, kiedy zostałaś zapytana, kogo byś właściwie wystawiła na stanowisko szefa zespołu.
To też był taki moment, 2 lata jeszcze pracowałam w tej firmie, no i akurat byłam wtedy na wakacjach, dzwoni do mnie mój taki główny szef, mówiąc, że jakby kierownik tego zespołu, w którym pracowałam, odchodzi i mówi tak, Kasia, kogo byś poleciła? No to ja tutaj swoją najlepszą wiedzę najpierw polecam. Tu Paweł. Paweł ma super wiedzę, jest ekspertem, pracuje w innej firmie energetycznej. Z chęcią wróciłby do Warszawy robić tego typu projekty i tak dalej. No i tak się rozwijam, 3 minuty opowiadam o Pawle. Później mówię, no jeszcze jest Tomek. Tomek też ekspert w tej dziedzinie, może trochę inaczej by podszedł do tematu, ale na pewno też super ekspert. Zaczynam mówić o trzecim, też koledze, którego dziś z nami polecam, a ten mój szef Marcin mówi tak, Kasia, zatrzymaj się. A dlaczego ty nie powiesz, dlaczego ty byś się nie nadawała na to stanowisko? A ja tak, No w sumie masz rację. I ja sobie, no rzeczywiście powiedziałam, z przyjemnością, mogę zaczynać. Jakby on dopiero we mnie uwierzył, tą iskierkę gdzieś tam wrzucił we mnie i ja sobie poradziłam. I rzeczywiście tamten przypadek też mnie dużo nauczył, w szczególności w późniejszych moich ścieżkach zawodowych, że jak przychodzi jakaś oferta, możliwość, jeżeli ktoś uważa, że ja jestem w tym dobra, to ja siebie nie marginalizuję i stwierdzam, skoro ktoś inny już zauważył, że jestem dobra, to na pewno jestem dobra. Więc jakby też stwierdzam, że może nie znam się na wszystkim, ale poradzę sobie, zapytam, zadzwonię, douczę się i na pewno sobie poradzę. I śmieszny jest ten case właśnie, jak opowiadam panom, bo często opowiadam tą historię, to oni od razu mówią, o ja bym powiedział, że ja.
No właśnie.
Więc rzeczywiście to było, ale mówię, też uważam, że fajnie, że to się zadziało w moim życiu, bo to mi pozwoliło trochę, po pierwsze mam refleksję na tę całą sytuację, a w momentach, które przychodzą teraz, nie odmawiam. Po prostu jeżeli jest okazja do pójścia dalej, wyjścia ze swojej strefy komfortu, rozwoju, trzeba takie możliwości po prostu brać i później się zastanawiać, jak będziemy to realizować.
No widzisz, to fajnie, że to powiedziałaś, bo przypomniało mi się, słuchając Ciebie, takie moje zdarzenie. To miało miejsce kilka ładnych lat temu. Ja byłam wtedy, współpracowałam z jedną z firm, gdzie prowadziłam cały cykl szkoleń, prowadziłam też sesje indywidualne, takie konsultacje, takie sesje rozwojowe. I potem mieliśmy takie spotkanie, podsumowanie po kilku miesiącach i no, właściciel tego biznesu na spotkaniu poruszył taki temat, który mówił, my właściwie to tak potrzebujemy takiej osoby, która by tutaj była tak trochę jedną nogą w tej naszej firmie, nie żeby była naszym pracownikiem, ale byłaby tak na tyle blisko, że ona by całym tym tematem zarządziła, jakie szkolenia, co robić, jak pracować, kogo tutaj gdzieś tam i tak dalej. Mówi, Tatiana, kogo ty byś rekomendowała, kogo ty mogłabyś polecić, co by takie coś mógł robić. I ja tak siedzę i pamiętam ten moment, pamiętam, że tak się naprawdę tak z bebechów, tak wahałam się, bo ja czułam, że ja bardzo chciałabym to zrobić, nie? No. Ja mówię, Boże, tyle osób na tej sali, teraz co, ja mam powiedzieć, że ja to chcę zrobić w ogóle, ale jaki obciach, w ogóle jak ja mam to zrobić, jak sobie myślę, Boże, ale co ja w ogóle wyprawiam? I w pewnym momencie mówię, dobra, jak nie spróbuję, to nic z tego nie wyjdzie, więc nie dowiem się. I ja mówię, wiesz co, ja bym to chętnie zrobiła, bo ja to czuję, ja znam i ja bardzo chętnie bym się tego podjęła. I zapadła cisza, on mówi, naprawdę? No to super. No i tak poszło. I to jest dla mnie, to był taki kamyczek, że naprawdę kobiety, dziewczyny, koleżanki, nie umniejszajmy się my same. O to chyba bardzo chodzi, nie? Że my same mamy tą tendencję, żeby sobie troszkę zaniżyć, troszkę odjąć, zupełnie niepotrzebnie. Nie?
Mi się wydaje, że to jest związane z polską kulturą, bo ja też miałam, że u nas musimy być szare myszki, nie wyróżniać się z tłumu i ten, który się wyróżnia, to jest inny, gorszy i tego typu rzeczy. Co później tak naprawdę w życiu zawodowym później jest właśnie źle, że trzeba się bardziej wyróżniać. Natomiast to, co mnie nauczyła moja edukacja w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są wręcz odwrotnie, jakby każdy tam jest pewny siebie, każdy pokazuje, że to najlepiej zrobi i ja wyszłam z taką lekcją życiową po właśnie studiach w Stanach, że jak sam się nie pochwalisz, to nikt cię nie pochwali, co jest w Polsce bardzo niepopularne, mówiąc, że ja jestem w tym dobry i tak dalej. Natomiast rzeczywiście robić to w taki fajny, umiejętny sposób naprawdę bardzo pomaga budować właśnie swoją pozycję, swoją eksperckość, bo z drugiej strony, skąd ktoś ma wiedzieć, jakim jesteś ekspertem, jeżeli o tym nie mówi się tak naprawdę, że zrobiło się taki projekt albo osiągnęło się taki wynik i tego typu rzeczy. Jakby w dobie tylu informacji wiele osób nawet nie zwraca na tego typu uwagi, więc jakby mówię, czy ten LinkedIn, czy nawet komunikacja często, że coś by się chciało zrobić albo jest się dobrym, naprawdę dużo, dużo pomaga w rozwoju ścieżki zawodowej.
No właśnie, wiele razy jest tak, jak teraz jeszcze nawiązałaś do LinkedIna, na LinkedInie obydwie dużo publikujemy, jesteśmy tam czynne, więc ja sama widzę, że rzeczywiście styl komunikacji tego, co my piszemy, ma bardzo duże znaczenie i przełożenie, bo jeżeli w pewnym momencie ktoś nie podaje w swoich postach na przykład case'ów pracy z klientem, w jakim kontekście on komuś pomógł, jak on pracował, albo wręcz w ogóle nie robi takiego postu menu pod tytułem zobaczcie kochani, co ja robię, to większość ludzi mówi, serio? Jezu, ja nawet nie wiedziałam, że on się tym zajmuje. Nawet dzisiaj rano miałam rozmowę z klientką, moją byłą, przez telefon i ona mówi, wiesz Tatiana, chciałabym Cię zapytać, czy Ty robisz takie konsultacje dotyczące sposobu zarządzania, jak firma powstaje i się rozwija? Ja mówię, no oczywiście, że robię. Ona mówi, o Jezus, jak dobrze, a tak nie byłam pewna, bo to tak nie wynika. Ja mówię, no właśnie.
Odpowiednia komunikacja i też pokazanie tych swoich dobrych cech i tych osiągnięć jest jakby, opłaca się, ale też z punktu widzenia, bo często na rozmowach gdzieś tam wynika, że warto znać swoje słabe strony, potrafić o nich mówić, wskazywać te porażki, co się nie udało, bo to też jakby buduje taką autentyczność co do swojej osoby. Mhm.
Świetnie, zatem podsumowując, mam takie ostatnie pytanie, właściwie pytanie, jednocześnie refleksję, które będzie taką klamrą wspinającą tego, od czego się zaczęło, czyli w ogóle nawet też od tytułu naszego spotkania. Chodzi mi o energię, energię kobiecą, ale również chodzi mi o energię tak zwaną królewską. Z czym ona jest dla mnie? Dla mnie energia królowej to jest taki stan, który wynika z takiej bardzo dobrej, zbudowanej, zdrowej pewności siebie, takiej kobiety, która niczego nie musi udowadniać, która zna swoją wartość, ale uwaga, ona nie rywalizuje i ona nie wchodzi w ten stan właśnie walki, bycia zimną suką, jak czasami słyszymy w biznesie takie określenia. Bardzo mi się spodobało, jak powiedziałaś, jak rozmawiałyśmy wczoraj, że po tym moim wystąpieniu zrozumiałam, że właściwie to ty jesteś i przebywasz w energii królowej.
Tak, to właśnie bardzo mnie twoje wystąpienie tutaj uświadomiło, księżniczce i o królowej. Etap księżniczki mam wrażenie, że już mam za sobą. Już nie muszę tam wielu rzeczy udowadniać. Po prostu wiem, że w tym temacie, może nie znam się na wszystkim, ale przynajmniej mam ogromną wiedzę, jestem ekspertką, a jak czegoś nie wiem, bo wiadomo, zawsze się czegoś nie wie, to wiem, gdzie szukać tej informacji lub do kogo zadzwonić. Ale też czasami mam takie decyzje, co by zrobić, jaką podjąć decyzję. I ja wtedy sobie właśnie przypominam twoje zdanie, Tatiana, jak powiedziałaś, a co by zrobiła królowa? I ja wtedy sobie myślę, co bym zrobiła jako królowa? I wtedy rzeczywiście mam dwie opcje i wybieram tą, która jakby myślałam, że by zrobiła królowa. Więc to było naprawdę bardzo dla mnie otwierające i takie pójście dalej, że nie godzę się już na kompromisy, że jak coś robić, to robić dobrze, świadomie i robić to w dobrym otoczeniu, z pełną świadomością po prostu tego, co się robi, a nie dlatego, że ktoś tam mi coś powiedział, a może to zrobić inaczej i tak dalej. Więc jakby być pewnym w tym, co się robi i robić to jako królowa.
Super, pięknie. To tylko podsumowując, gdyby ktoś chciał, bo może dla naszych słuchaczy nie jest to oczywiste, popracować sobie czy poznać archetyp w tej naszej samorozwojowej ścieżce, archetyp pracy z księżniczką i z królową, z energią królowej, to zapraszam, odsyłam do mojego programu mentoringowego Bez kija w tyłku dla kobiet. A powiedz, Kasiu, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można Cię spotkać i właściwie właśnie robiąc takie malutkie menu, komu jesteś w stanie i w czym pomóc? Co robisz na co dzień?
Na co dzień zajmuję się elektromobilnością. Odczarowuję mity i nieprawdę o samochodach elektrycznych. Jest to też potrzebne dla mojej pracy zawodowej, bo zajmuję się głównie infrastrukturą do ładowania, budowaniem jej. I żeby móc rozmawiać z potencjalnymi klientami, oni też muszą być świadomi, czym są te samochody elektryczne, czym jest cała infrastruktura, jak to jest w całym systemie elektroenergetycznym, więc jakby ta wiedza jest ogromna. I też jakby staram się na każdy kontrargument mieć, na każdy argument jakby negujący samochody elektryczne, mieć swój kontrargument, żeby po prostu móc merytorycznie odpowiedzieć na dane pytanie. Więc ja głównie zajmuję się z jednej strony jeżdżeniem, odczarowywaniem, pisaniem o tych moich wrażeniach z jazdy samochodami elektrycznymi, ale całym rynkiem z tym związanym, a równolegle rozwijanie takich projektów właśnie jak na przykład budowa infrastruktury do ładowania dla różnych pojazdów w różnych lokalizacjach. Więc to są takie, jak elektromobilność, ktoś gdzieś tam jest w branży, to jakby jak kobieta, to na pewno ja.
Tak, czyli tak jakby zamykając to w jednym zdaniu, takim skrócie bardzo dużym myślowym, samochód elektryczny, porozmawiaj z Katarzyną Sobutka.
Dokładnie tak. Ale ja jeszcze coś, Tatiana, muszę powiedzieć, bo my się tak naprawdę poznałyśmy osobiście na tej konferencji. Wcześniej bardziej obserwowałam Ciebie na LinkedInie. Właśnie książka Bez kija w tyłku też mi się rzuciła w oczy. I to, co muszę powiedzieć o Tobie, bo to też jakby dla mnie jest ten, że jesteś bardzo autentyczną osobą w tym całym, co pokazujesz na mediach społecznościowych, a jak się Ciebie pozna osobiście, bo często nie jest to spójne, jak kogo się spotyka na żywo, to jest kompletnie inny typ osoby gdzieś tam, bo często jest tak, że kogoś się nie pamięta, prawda, z twarzy i tak dalej, ale można się uśmiechnąć, można zagadać, można porozmawiać i Ty taka jesteś i właśnie pomimo tego, że mówię, bardziej znałyśmy się oglądając siebie po prostu w internetach, jakby ja poczułam Ciebie, jakbym znała Ciebie po prostu wieki tak naprawdę, więc tutaj na pewno ta autentyczność jest naprawdę fajna.
No słuchaj, dla mnie taki komplement, to najwyższy komplement, aż mi tutaj nie widzicie, ale ciary mi poszły przez całe ręce i plecy, więc bardzo dziękuję, to tylko znaczy, że ta spójność i autentyczność, o której ja też dużo mówię, w moim przypadku występuje, bardzo mnie to cieszy, dziękuję Ci, to nie było ustawione, jestem zaskoczona, bardzo mi miło. A ja jeszcze odsyłam oczywiście do publikacji Kasi na LinkedIn, nie znajdziecie Katarzyny Sobutkę, bo nie wiem, czy ty jesteś tam jako Kasia Sobutka.
Jako Kasia Sobutka, tak, tak, tak.
Bo te twoje posty są bardzo fajne, szczególnie tam jest ten taki, teraz nie chcę przekręcić, ale masz taki post o tym, ile tych par butów się mieści w bagażniku.
Tak. Nie?
Tak. Fajne, bardzo fajne rzeczy, bardzo wartościowy content. Odsyłamy do przestrzeni LinkedInowej, odsyłamy również do innych przestrzeni, tam gdzie Kasię można znaleźć. Dziękuję ci bardzo za przyjęcie zaproszenia.
Dzięki bardzo.
Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję ci za wspólny czas. Jeśli jesteś menadżerem, który chce przewodzić w oparciu o empatię i autentyczność, to zapraszam cię do innych przestrzeni. Moje publikacje znajdziesz na LinkedInie z hashtagiem BezKija w tyłku. Możemy również spotkać się w moim programie mentoringowym dla kobiet, które utknęły w biznesie i w życiu i chcą ruszyć z miejsca bez czekania latami na efekty. Odwiedź moją stronę tatianagalińska.pl. Do zobaczenia w innych przestrzeniach.